Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie będę kontynuować omawianie medycznej marihuany i badań nad tą marihuaną, jej leczniczym działaniem, jakie prowadzone są szczególnie w Izraelu. W 1964 roku grupa badaczy pod kierownikiem doktora Ralfa Mahulema wyizolowała substancję aktywną w skonopi, określoną jako THC. 24 lata później grupa badawcza w 1988 roku odkryła receptory kanabinoidowe w mózgu, określane symbolami CB1 i CB2, co spowodowało poszukiwania naturalnych, endogennych miejsc wiązania i substancji, które są naturalnie wytwarzane w organizmie, działając na wewnętrzny układ endokannabinoidowy. W 1995 roku odkryto andaminę, neuroprzekaźnik nazwany andamidem, wchodzący w skład układu endokannabinoidowego, wydzielający się podczas snu. Odkryto, że marihuana naśladuje działanie naturalnego układu endokannabinoidowego, co spowodowało dalsze badania nad czynnością tego układu w ludzkim mózgu i działania marihuany. Na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie badany jest także wpływ THC i innych kanabinoidów na człowieka i na zwierzęta laboratoryjne. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany prawne zakładające wprowadzenie leków z THC z podniesieniem liczby licencjowanych plantatorów, jaka nie będzie kontrolowana, i spełniając standardy będzie można zakładać plantacje albo pośredniczyć w dystrybucji leków. Właściciel apteki może uzyskiwać pozwolenie na sprzedaż produktów konopnych. Taka reforma ma zwiększyć liczbę lekarzy, którzy mogą przepisywać leki z konopi. Izrael przeciera szlaki medycznej marihuany na całym świecie, chociaż badania nad wykorzystaniem właściwości leczniczych cannabis sativa prowadzone są w laboratoriach właściwie wszędzie, także dotyczące skutków ubocznych używania pochodnych konopi, jakie dotyczą wielu układów, wpływając na funkcjonowanie psychofizyczne, a także duchowe. W organizmie człowieka, jak już mówiłam, jest wewnętrzny endokannabinoidowy układ, który składa się z endogennych substancji i enzymów, które biorą udział w metabolizmie endokannabinoidów oraz receptorów zwanych CB1 i CB2, które biorą udział w przewodzeniu sygnałów wywołanych przez te substancje. Do najważniejszych endokannabinoidów, czyli wewnętrznych związków, należą pochodna kwasu arachidonowego, czyli andamid o skrócie AEA, oraz 2-arachidonoidoglicerol, określany skrótem 2AG. Inne opisane związki stanowią pochodne, zarówno amidowe, esterowe, a nawet eterowe, długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wszystkie endogenne kanabinoidy wykazują zróżnicowane powinowactwo zarówno do receptorów, jak i innych wiązań. Anandamid jest częściowym agonistą receptorów, natomiast arachidonidoglicerol jest określany jako całkowity agonista tychże receptorów. Receptory należą do rodziny receptorów związanych z białkiem, w których zalicza się przede wszystkim CB1 i CB2, a także te receptory rozmieszczone są w bardzo różnych strukturach organizmu i związane na przykład z odczuwaniem bólu, działaniem na neurony i na metabolizm. Receptor CB1 jest jednym z najpowszechniej występujących receptorów kanabinoidowych w organizmie, jakie znaleziono w centralnym układzie nerwowym w wielu miejscach, takich jak jądra podstawne mózgu, w móżdżku, hipokampie, korze mózgu, a także w obwodowym układzie nerwowym oraz niektórych innych narządach. Receptor CB2, w przeciwieństwie do CB1, jest zlokalizowany głównie w strukturach odpornościowego układu, jednak występuje także w niewielkich ilościach w centralnym i obwodowym układzie nerwowym. Endokannabinoidy działają również z innymi receptorami. Jak wspomniałam poprzednio, CB1 i CB2 oraz kanabinoidy tworzą układ endokannabinoidowy, który odkryto w 1990 roku. Anandamid został wyizolowany w 92 u zwierząt i jego nazwa pochodzi od sanskryckiego słowa amanda, czyli rozkosz. Endokanabinoidy nie są magazynowane jako klasyczne neuroprzekaźniki, ale wytwarzane na żądanie. W zależności od depolaryzacji błon, napływu jonów wapniowych oraz są transportowane do komórek i rozkładane przez różne enzymy. Endokanabinoidy wewnętrzne stymulują nitrogenezę, czyli wpływają na enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu. Ponadto regulują apetyt, kontrolują ciśnienie tętnicze, koordynują ruch, także biorą udział w opanowaniu emocji czy odczucia stresu. Stresowy tryb życia ma wyczerpywać ten wewnętrzny endokanabinoidowy układ, przy czym dla homeostazy konieczne jest zapewnienie równowagi tego układu. Według naukowców kliniczny niedobór tych związków jest spowodowany wyczerpaniem z powodu stresu i niższe stężenia wewnętrznych endo, czyli wewnętrznych kanabinoidów, stwierdzone zwłaszcza u osób cierpiących na bóle głowy, na migrenę. Niedobór, określany jako zespół niedoborowy, jest udokumentowany u osób poddawanych szczególnie badaniom diagnostycznym i biochemicznym, osób chorych. Według badaczy przydałoby się także przeprowadzenie badań u ludzi pozornie zdrowych, ale żyjących w stresie ze skłonnościami do depresji. Z piśmiennictwa 2014 roku wiadomo, że niedobór tychże związków wewnętrznych występuje także w fibromialgii, w zespole wrażliwego jelita, w niektórych chorobach psychicznych i może być przyczyną ich występowania. Zaburzenia uwalniania wewnętrznych endokanabinoidów mogłyby być również przyczyną stresu pourazowego, fobii, a także różnych innych form przewlekłego bólu. Kliniczne interwencje, które poprawiają działanie układu kanabinoidowego, polegają na podaniu środków wpływających na wzrost aktywności, także receptorów CB1 i CB2, zwiększających syntezę ligantów lub hamujących ich rozkład. Po doświadczeniach na zwierzętach oraz klinicznych i przedklinicznych badaniach zajmujących się zespołem wyczerpania wewnętrznych kanabinoidów, określono ten zespół niedoborowy i pokazano, że wiele środków farmakologicznych poprawia działanie tego układu, o czym opowiem za chwilę. Thank you. Jak wspomniałam, wiele środków ma poprawiać działanie wewnętrznego układu kanabinoidów, w których należą leki przeciwbólowe. Również niesterydowe środki przeciwzapalne, opioidy, glukokortykosterydy, antydepresanty, leki antypsychotyczne i przeciwlękowe. Wiadomo także, z zakresu medycyny naturalnej wpływają na system niedoborowy, szczególnie masaże, leki ziołowe, także suplementy diety, a także zmiana stylu życia, w czym ważną rolę odgrywa dieta, kontrola wagi ciała, ćwiczenia i sport, a także używanie różnych substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, nikotyny, kawy oraz omawianych związków konopi. Ale chciałabym przypomnieć, że podawanie olejów z konopi powoduje zmniejszenie wytwarzania endogennych kanabinoidów z nasileniem zespołu niewydolności po zaprzestaniu używania tych związków. Czyli najbardziej skutecznym sposobem poprawy wewnętrznej wydolności tego układu wydają się być ćwiczenia fizyczne, masaże, także zdrowy i aktywny tryb życia. Ze względu na obecność receptorów CB1 w strukturach mózgowych kontrolujących pobieranie pokarmu, te związki uczestniczą w regulacji, już mówiłam, apetytów, także w homeostazie energetycznej, w spożywaniu pokarmu, mają wpływ na wytwarzanie, gromadzenie tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że pobudzenie ośrodków, gdzie są receptory CB1, wzmacnia szlaki neuronalne w układzie tak zwanym nagrody w ośrodkowym układzie nerwowym, zwiększa na przykład motywację do jedzenia, ale także palenia tytoniu czy przyjmowania innych narkotyków. Rozregulowanie układu endokannabinoidowego obserwowano także w otyłości, w zespole metabolicznym czy współwystępowania w jednym zespole otyłości, nadciśnienia i cukrzycy. Niestety, opracowany lek działający jako antagonista receptorów CB1 został co prawda zarejestrowany w Europie w 2006 roku do leczenia otyłości, szczególnie u chorych z cukrzycą typu drugiego i zespołem metabolicznym, ale już w 2008 roku został wycofany przez European Medicine Agency z powodu objawów ubocznych, które przewyższały działania pozytywne. Dlatego w 2009 roku rejestracja tego środka została zupełnie cofnięta. Wykazano ponadto, że zespół niedoborowy jest związany z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Istnieją co prawda prognozy opracowywania nowych leków działających na receptory kanabinoidowe, jakie mają pomagać wyleczyć choroby, które do tej pory trudno się poddawały farmakoterapii, jak na przykład choroba alkoholowa. Jednak do tej pory także nie znaleziono odpowiedniego preparatu na bazie konopi do leczenia tego zespołu. Co prawda w badaniach na myszach genetycznie uwarunkowaną preferencją do alkoholu wykazano, że jeden z preparatów zmniejszał dobrowolne picie alkoholu i wyniki badań wskazują na udział w tym procesie receptorów CB1 w neurochemicznych i neuromechanicznych mechanizmach konsumpcji alkoholu i regulowania jego picia. Zwiększona była dysfunkcja tych receptorów, zwiększona wrażliwość na etanol oraz nasilał objawy abstynencyjne. Jednak próby kliniczne u człowieka, kiedy podawano 20 mg na dobę przez 12 tygodni, również nie przyniosły efektu i nie dochodziło po tym preparacie do zmniejszenia picia alkoholu. Jeśli układ jest niewydolny, działa także niestety na hormony, które wpływają czy to na apetyt, czy układ krążenia, na odporność, zachowanie człowieka, a także na prokreację. Niewydolność tego układu może odgrywać ważną rolę przy zapłodnieniu, implantacji zarodka, spermatogenezie, czyli wytwarzaniu plemników. Przedkliniczne dane sugerują, że poprzez wpływ na układ można poprawić albo w zależności od sytuacji zmniejszyć płodność. Także poznanie i zrozumienie tego neurobiologicznego mechanizmu i sposobu reakcji psychopatologii mogłoby się przyczynić do powstania i opracowania nowych terapii, ale do tej pory nie ma wyników. Do dotychczas stosowanych leków szczególnie należą inhibitory monoaminooksydazy. Doceniana jest także rola innych substancji, jak neuropeptydy, cytokiny czy lipidy. Wiele badań pokazało, że zwiększenie pobudzenia tego endogennego systemu kanabinoidowego powoduje poprawę nastroju, ale właściwie tylko w sposób naturalny. Wyciągnięto wnioski, że odpowiednio wysoki poziom leku tego anandamidu jest skorelowany z zachowaniem i odpornością na stres. Poza tym związek ten można utrzymać, podając pewien enzym, inhibitor, żeby zwiększyć jego działanie. Wspomniane badania dostarczają dowodów, że system endokanabinoidowy jest rozregulowany, zwłaszcza w stresie, i to stresie przewlekłym, może bardzo łatwo doprowadzić do depresji, gdyż niedobór kanabinoidów może także spowodować tego rodzaju chorobę. Przedkliniczne objawy obejmują zmiany w mechanizmie nagradzania, również powstają zmiany emocjonalne, poznawcze z pogorszoną adaptacją na stres. U osób ze zdiagnozowaną depresją wykazano znacznie zmniejszony poziom endokanabinoidów w organizmie. Wykazano również, że zmiany stężenia anandamidów we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym były skorelowane ze skutecznością farmakoterapii w schizofrenii, gdyż niedobór tychże związków obserwowano także w tej chorobie. Rozregulowanie tego układu obserwowano, jak już mówiłam, w otyłości, w zespole metabolicznym. Badania sugerują, że włączenie do diety kanabinoidów z konopi ma pomóc złagodzić objawy, ale do tej pory jakichś skutków tych badań nie ma. Dobrym rozwiązaniem ewentualnie mogłoby być korzystanie z oleju z konopi zawierającego zwłaszcza ochronny składnik bez THC, jednak to także wymaga badań. Za chwilę jeszcze opowiem o negatywnych skutkach leczenia preparatami z konopi. Od lat opisywane są negatywne skutki działania tego narkotyku na układ krążenia, wraz z występowaniem zwłaszcza zaburzenia rytmu serca i nadciśnienia tętniczego, także zawału mięśnia sercowego w pierwszej godzinie po zażyciu. Opisywana była także choroba wieńcowa i zakrzepowe zapalenie tętnic obwodowych, zwłaszcza wśród młodych osób, systematycznie zażywający narkotyk. W literaturze medycznej podawane są opisy zgonów sercowych związanych z paleniem marihuany. Bezpośrednie zagrożenie, które wynika z palenia kanabinoli, dotyczy układu oddechowego, gdzie podczas systematycznego palenia tego narkotyku, ze względu na występowanie tam substancji smolistych, a także innych toksycznych związków, powstaje niebezpieczeństwo wielu powikłań zdrowotnych porównywalnych do palenia tytoniu, co jest związane także ze znacznie dłuższym niż przy papierosach przetrzymywaniem w płucach narkotycznie działającego dymu. Szacunkowe dane badaczy z Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles wykazują, że wypalenie 3 albo 4 skrętów z marihuany wpływa na układ oddechowy podobnie do wypalenia 20 papierosów. U osób palących regularnie przez 5 lat marihuanę identyfikowano zakrzepowe zapalenie tętnicy płucnej z przeciążeniem prawej komory, stanowiące ogromne zagrożenie dla życia. Wykrywane są także samoistne odmy śródpiersiowe, bóle w klatce piersiowej i duszności. wykrywane są. Samoistna odma śródpiersiowa. Także podczas stosowania narkotyków spada poziom przeciwutleniaczy tlenku azotowego, niezbędnych dla prawidłowej pracy płuc. Mogą wystąpić również zapalenia przewlekłe, oskrzeli nawracające, stany zapalne dróg oddechowych, uporczywe kaszel i duszność. Palenie marihuany zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory układu oddechowego oraz choroby układu rozrodczego, zaburzeniami jajeczkowania u palących kobiet, zmniejszeniem ilości plemników oraz impotencji u mężczyzn korzystających z marihuany, a także długie okresy bezpłodności. Kanabinoidy przechodzą także przez barierę łożyskową i palenie marihuany zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu. Przyczynia się do niskiej masy urodzeniowej i wysokości ciała dziecka. Stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego, a także możliwości występowania wielu wad rozwojowych, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci matek palących marihuanę oraz obniżenie u potomstwa narkomanów marihuanowych ilorazu inteligencji, a także bardzo wysokie ryzyko wystąpienia schizofrenii, zwłaszcza gdy zaczynają palić osoby młode. U kobiet występuje zmniejszenie wytwarzania estrogenu przez jajniki przy jednoczesnym wzroście stężenia testosteronu, co objawia się nadmiernym owłosieniem. Używanie kanabinoidów wywiera wpływ także na układ immunologiczny i wykazano, że związki te modyfikują w różny sposób komórki układu immunologicznego. Długotrwałe stosowanie kanabis utrudnia rozpoznanie obcych komórek, tłumiąc i zmniejszając odpowiedź immunologiczną, obniżając liczbę fagocytów i zmniejszając wydolność i skuteczność układu odpornościowego. Marihuana jest narkotykiem uzależniającym psychicznie i fizycznie, chociaż uzależnienie jest zależne od wieku zażywania narkotyku i gdy używanie rozpoczęto w wieku 16-17 lat, wzrasta odsetek, zwłaszcza kiedy młodzi ludzie sięgają codziennie po narkotyk, uzależnienie wzrasta do 50%. Uzależnienie charakteryzuje się typowymi objawami, czyli silnym głodem narkotykowym, upośledzeniem kontroli zażywania, koncentracją uwagi wokół spraw związanych z narkotykiem. Objawy abstynencyjne po odstawieniu to drażliwość, bezsenność, utrata łaknienia, wzmożona potliwość, drżenie kończyn. Pierwsze doniesienia na temat zależności między korzystaniem z kanabinoidów a występowaniem problemów psychicznych pojawiły się w publikacjach już w XIX wieku, szczególnie jako powikłania halucynacyjne, ale także opisywano wtedy niedołęstwa i pogorszenie procesów poznawczych. Aktualnie wiele prac potwierdza wpływ narkotyków z tej grupy na upośledzenie funkcji poznawczych, występowanie szczególnie problemów z pamięcią, zwłaszcza z krótkotrwałą, z selekcją i integracją informacji, zdolnością koncentracji. Długość okresu zażywania pochodnych konopi ma wyraźny wpływ na uboczne konsekwencje i to nie tylko wspomniane już zaburzenia pamięci, ale także zubożenie słownictwa. Zaburzenia pamięci werbalnej związane są z upośledzeniem procesów kodowania informacji i przechowywania oraz korzystania z pamięci. Zaburzenia procesów poznawczych dotyczą szczególnie młodzieży, wzrastając u osób z coraz niższym wiekiem sięgających po te związki. Ponadto występują zaburzenia natury psychicznej, w tym szczególnie zaburzenia lękowe, jak już wspominałam, depresyjne. Kilkakrotnie wyższe jest ryzyko występowania prób samobójczych, a także możliwość uaktywnienia ukrytych schorzeń psychicznych, które uruchamiają proces chorobowy i pogarszają przebieg choroby. Zażywanie pochodnych konopi zwiększa ryzyko objawów psychotycznych, jakie mogą wystąpić w wieku dorosłym. Marihuana ma wpływ także na wielkość mózgu i u osób, które zaczęły palić marihuanę przed 17 rokiem życia, stwierdzono mniejszą objętość mózgu i zmiany patofizjologiczne i czynnościowe, podobne do tych, jakie występują zarówno w schizofrenii, jak i w depresji. Badania dowodzą istnienia związku między paleniem marihuany a rozwojem psychozy, które wzbudziły zainteresowanie naukowców, społeczeństwa oraz mediów, także z uświadamianiem szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i rozwój umysłowy. Innym psychologicznym następstwem długotrwałego korzystania z pochodnych konopi występowanie tak zwanego zespołu amotywacyjnego z postępującym zanikiem chęci do wykonywania codziennych, prostych i rutynowych czynności, pogłębiającą się pustką, nudą, apatią, spłyceniem doznań, spadkiem lub zanikiem zainteresowań i utratą ambicji. Pogarszaniem się także jakości wykonywanej pracy, mniejszą efektywnością w nauce, co dotyczy zwłaszcza osób długotrwale i intensywnie korzystających z narkotyku. Ponadto do częstych konsekwencji zaliczane są ryzykowne zachowania seksualne z posiadaniem wielu partnerów. Poważnym powikłaniem jest wpływ kanabinoidów na prowadzenie pojazdów pod wpływem tych środków. Dochodzi do zwłaszcza wydłużenia czasu reakcji podczas prowadzenia pojazdu, zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności w kontrolowaniu sytuacji na drodze, tendencji do ryzykownego wyprzedzania i niewłaściwej reakcji w sytuacjach awaryjnych. Inne ważne społeczne konsekwencje to wycofanie się z pełnienia ról społecznych, rodzica, pracownika czy ucznia, zaniedbywanie wykonywania obowiązków, także społeczna izolacja palaczy, degradacja i inne zaburzenia zachowania. Marihuana może także ułatwiać uzależnienie od innych środków psychoaktywnych, szczególnie o większej sile działania. Wśród neurobiologicznych skutków używania konopi występuje zwiększona wrażliwość na działanie substancji psychoaktywnych. Używanie konopi ułatwia kontakt ze sprzedającymi inne narkotyki. Jak wspomniałam, używanie konopi wpływa na funkcjonowanie poznawcze, na podejmowanie decyzji, a także dokonywanie wyborów. W ramach sfery duchowej wymienione są zaburzone postrzeganie siebie przez pryzmat poszanowania norm i zasad występujących w otoczeniu, także często utrata wiary w siebie, poczucia sensu życia, brak wewnętrznego spokoju określanego pogodą ducha, uzależnienie od marihuany, podobnie jak w przypadku uzależnień innych chemicznych, sprzyja przyjmowaniu postaw rezygnacyjnych, zaniedbywaniu relacji z bliskimi, łamaniu norm dotychczas postrzeganych jako moralne, oszukiwaniu także, okradaniu, zdradzie, manipulowaniu otoczeniem, postępującej rezygnacji z dotychczasowych planów, trudnej do zniesienia apatii potęgowanej poczuciem winy, w rezultacie coraz słabszej motywacji do poprawy siebie i pojawianiu się myśli samobójczych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć o powikłaniach, zwłaszcza zażywania pochodnych konopi. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.